Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk jest Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Rozmawia Olga Zielińska.
Witam pana serdecznie, witam również państwa.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Panie ministrze, bo ta nominacja na wiceministra aktywów państwowych miała miejsce niedawno, a w związku z tym i pytanie, czym się będzie pan zajmował, za co będzie pan odpowiedzialny?
Główną rzeczą, którą mam się zajmować w ministerstwie, no to będzie morska energetyka wiatrowa, czyli budowa farm wiatrowych na Bałtyku. To bardzo istotna, nie tylko ze względów energetycznych inwestycja, to inwestycja w sumie sięgająca 140 miliardów złotych, jak się szacuje. Ma ona zwiększyć nasz udział energii zielonej w naszym miksie energetycznym, ale również bardzo ważna, tak mi się wydaje, że to bardzo ważna inwestycja dla całego regionu pomorskiego, bo jak szacują specjaliści, to jest około 70 tysięcy nowych miejsc pracy i to miejsc pracy, że tak powiem, wysokozarobkowych, no bo to będzie nowa branża, nowe technologie, więc dla regionu pomorskiego to bardzo istotna inwestycja.
No właśnie, to dobra informacja, że będzie potrzebnych wielu pracowników i na dodatek, że ci pracownicy będą dobrze wynagradzani. Ale my zmieniamy temat, a mianowicie porozmawiamy o zatrzymaniu publicysty do rzeczy Rafała Ziemkiewicza na lotnisku w Heathrow w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Zabrano panu Rafałowi Ziemkiewiczowi dokumenty, telefon, leki, miał kontrolę osobistą, został potraktowany jak terrorysta, otrzymał odmowę wjazdu na wyspy, nakaz opuszczenia kraju. A ja się chciałam zapytać o kwestię wolności słowa, poglądów, tolerancji, ale i zapytać jeszcze, czy nie mamy do czynienia z podwójnymi standardami, dlatego że przypomnijmy sobie, Helena Wolińska-Brus, oskarżająca w procesach politycznych okresu stalinizmu w Polsce, w tym w tak zwanych mordach sądowych, zbrodniarka, przecież mieszkała na Wyspach Brytyjskich, nie udała się nawet ekstradycja, a tutaj nagle okazuje się, że dziennikarz, który nie podoba się urzędnikom państwowym Wielkiej Brytanii, musi opuścić Wielką Brytanię. Jest to problemem.
No właśnie, pytanie, komu się nie podoba Rafał Ziemkiewicz, bo wątpię, żeby się nie podobał urzędnikom, wątpię w ogóle, żeby urzędnicy czytali jego książki, czy czytali jego publicystykę. Niestety mamy chyba tu do czynienia z jakąś dezinformacją i z jakąś sytuacją, gdzie to raczej, no niestety, ale część czy to polskich dziennikarzy, czy pracowników niektórych mediów nakręciły pewną spiralę nienawiści co do pana Rafała, no bo ja znam książki pana Rafała, znam jego publicystykę od lat i ja tam się ani wątków, nie wiem, terrorystycznych, antysemickich, antyimigranckich. No, jeśli chodzi o pana Ziemkiewicza, no to jedno, on ma ostre pióro, ale to nie jest pióro, które jest...
Ale o tę wolność słowa chciałam się zapytać.
To nie jest piórem, które kogoś atakuje, raczej analizuje sytuację i ono jest wyraziste, ale to nie jest, to nie może dochodzić do takich sytuacji, że ktoś, kto opisuje rzeczywistość, jest karany, jest no, w sytuacji do tego no, rodzinnej, no bo to trzeba jednak powiedzieć, że pan Rafał jechał tam z córką, która miała rozpocząć rok akademicki na studiach w Anglii. No to jest sytuacja prywatna. On nie jechał tam, nawet jeśli ktoś chciałby mu na podstawie jakichś złych słów zarzucać działalność polityczną, no to on przecież nie jechał tam głosić, nie wiem, wykładów, robić wieców, poparcia.
Ale były już takie sytuacje, że uniemożliwiano panu redaktorowi wzięcie w poprowadzeniu wykładów.
Tak, no i, to jest ta pewna choroba politycznej poprawności, rozumianej w ogóle w jakimś tam skrajnie wypaczonej wersji, gdzie są jakieś tematy, na których w ogóle nie można mówić i w tematach można
tematy
bardzo
tabu.
Łatwo... Tak, tematy tabu i w których tych tematach bardzo łatwo komuś przykleić tak zwaną gębę. Tu niestety, ale mam wrażenie, że to nie ani media brytyjskie, czy w ogóle zachodnie, ani media europejskie, bo wątpię, żeby tam było dużo wielu analityków tekstów pana Ziemkiewicza, ale niestety nasi tak zwani koledzy po fachu pana Ziemkiewicza z Polski, nie wiem, pewnie z kręgów Gazety Wyborczej, czy innych takich pism, no tą gębę próbują przyprawić panu Ziemkiewiczowi na Zachodzie. No i bardzo przykry incydent, nie powinien on w ogóle mieć miejsca. No, o czym my tu mówimy? No, mówimy o niewpuszczeniu publicysty na podstawie jakiejś czyjejś opinii. Tam się jedna z...
Znanego publicysty w Polsce.
Jedna z eurodeputowanych chwaliła się, że to, za jej sprawą do tego doszło. No, sytuacja skandaliczna. Jakby abstrahując od tego, kto to mówił, gdzie mówił, jakie miał poglądy, polityk wpływa na to, czy kogoś można wpuścić do danego kraju, czy nie, na prywatną uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego córki. No, skandal wyjątkowy. Mm-hmm.
A opozycja, bo przecież część członków opozycji wyraźnie się cieszyła, że nawet takie peany, można było powiedzieć, wyrażała, że nie wpuszczono pana redaktora Ziemkiewicza do Wielkiej Brytanii.
To inaczej nie da się tego nazwać jak głupotą. No, to jest głupie. No, Polacy się cieszą, że służby na podstawie wymyślonych zarzutów obcego państwa nie wpuszczają, w zasadzie deprecjonują osobę publiczną, bo publicyści też są takimi osobami za granicą. Znaczy, jeśli chodzi o stan faktyczny, to jakby nieprzyjemna sytuacja, ale myślę, że popularność pana Ziemkiewicza wzrośnie przez to, więc jakby radość naszych opozycyjnych kolegów z tego, że nie wiem, pan Ziemkiewicz został w jakiś sposób źle potraktowany, chyba i nie przyniesie takiego efektu, jak oni się spodziewali. Mm-hmm.
Zmieniamy temat, a mianowicie zapytam się o propozycję Donalda Tuska, aby wpisać do polskiej konstytucji przynależność do Unii Europejskiej. Czy taki zapis byłby konieczny?
No, dobry w ogóle. Mi się wydaje, że pan Donald Tusk po tym, jak wrócił, miał zbawić całą opozycję, a skończyło się tym, że czyta nam na Facebooku wiadomości od swojej teściowej. No, próbuje w jakiś taki paniczny sposób zaistnieć i wpłynąć na debatę publiczną. Poza jakąś rozgrywką na opozycji, bo taka pewnie się dzieje po jego powrocie. No, niestety dla pana Tuska. Ja się tym nie będę przejmował.
No dobrze, a ja
jakiegoś większego efektu Tuska nie ma, więc myślę, że to taki pomysł od czapy, jak niedawno zgłoszona propozycja, o której już chyba wszyscy zapomnieli, żeby był czterodniowy tydzień pracy, więc...
Bo ja chciałam się zapytać o inny kontekst, bo przecież w 2003 roku, kiedy głosowaliśmy za wstąpieniem do Unii Europejskiej, nie wyrzekaliśmy się ani swojej suwerenności, ani chrześcijańskich korzeni i nie przyjmowaliśmy dyktatu lewicowych ideologów.
Tak, jakby narrację pamiętam, jaka była.
Było inaczej.
Było inaczej, przystępowaliśmy
do klubu. Oczekiwaliśmy zupełnie czego innego.
Do klubu państw, które miały się razem rozwijać gospodarczo, miały razem się wspierać, miały być solidarne, a skończyło się Nord Stream 2. No niestety, Unia Europejska się zmienia. To też nie jest jak tragedia, tak? Tylko najgorsze w tej sytuacji jest to, że nam jako Polsce i też państwom tej nowej Europy tak zwanej, czyli państwom, które wcześniej były w bloku komunistycznym, odmawia się prawa do kształtowania tej Unii. No, mam poczucie, że politycy Niemiec, Francji czy Hiszpanii, to różnie tam bywa. No, oni uważają, że Unia się będzie zmieniać tak, jak oni chcą, a państwa Europy Środkowo-Wschodniej mają to bezkrytycznie przyjmować. A wszelkie jakieś obiekcje co do tego głównego, tak zwanego głównego nurtu są odbierane jako polityka antyeuropejska, a tak nie jest. Jesteśmy w Unii już prawie... ile to będzie? 16 lat. Zaraz będziemy pełnoletnim, można powiedzieć, państwem w Unii, a ciągle nam się odmawia prawa do kształtowania tej Unii. Jeśli jesteśmy w Unii, chcemy w niej być, w Polsce jest duże poparcie do obecności w Unii Europejskiej, to powinniśmy mieć takie samo prawo do kształtowania Unii Europejskiej, jak Niemcy, czy Francja, czy inne kraje.
Czy też nie zgadzania się z konkretnymi decyzjami, które są krzywdzące dla Polski? Kolejny temat, a mianowicie prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka udzielił wywiadu CNN. Ten wywiad został opublikowany w stacji TVN24. Aleksandr Łukaszenka powiedział między innymi: wszystko, co mówi ten wasz polski rząd, to szaleństwo. Straszył również, że w przypadku konfliktu będzie nas wspierać, tak powiedział, cała zachodnia część rosyjskiej armii. No właśnie, czy to nie jest szokujące, że stacja polska wpisuje się w narrację Putina, Łukaszenki?
to jest bardzo smutne. Czy jest szokujące, to ja trochę tam od czasu do czasu zaglądam. To, mnie to nie szokuje, bo ja już tam widziałem od paru miesięcy tą narrację Łukaszenki. Faktycznie trochę zaskakujące, że no, telewizja znacząca, tak zwana mainstreamowa, puszcza bezkrytycznie wywiad no, dyktatora, no, człowieka, który jeszcze parę miesięcy temu zamykał swoją opozycję w więzieniach, były masowe aresztowania, teraz przygotowuje razem z przestępcami, no bo przecież te osoby są zwożone przez jakieś, do samej Białorusi, tak? No to są zwożone przez jakieś grupy przestępcze, które działają w Iraku czy w Afganistanie. On wspólnie z tymi przestępcami przywozi ludzi na granicę, próbuje ich wpychać do obszaru Unii Europejskiej.
A, no czasem no, się
jeśli
to
jeśli chodzi
udaje.
O amerykańskie CNN, to tam też jakby pewne szaleństwo panuje, no ale jednak z punktu widzenia polskiego, to nawet opozycyjne medium, jakim jest TVN, powinno jakoś krytycznie do tego podejść. No i puszczanie tak w czambu no, wywiadu z Łukaszenką to jest jakieś szaleństwo. No inaczej się tego nie da nazwać.
Pozostajemy przy granicy Polski z Białorusią, a mianowicie grecki internauta na Twitterze zamieścił filmik, w którym jest taka, rozgrywa się taka scena, że fotoreporterzy polscy przerzucają przez płot, właściwie jak pieską czekolady, namawiając dzieci, żeby podeszły do właśnie do ogrodzenia i robią zdjęcia. I był taki wpis greckiego internauty, Polska na granicy z Białorusią, Michałowo i tak napisał o pracy polskich fotoreporterów. Fotoreporterzy rzucali za ogrodzenie czekoladki, aby przyciągnąć dzieci i zrobić zdjęcia, aby manipulować opinią publiczną poprzez emocjonalny szantaż i właściwie w tym samym czasie mieliśmy do czynienia z głosowaniem w Sejmie za przedłużeniem stanu wojennego, wyjątkowego. Został on przedłużony o kolejne 60 dni i w trakcie burzliwej debaty między innymi pokazywano zdjęcia dzieci właśnie.
No tak, to jest bardzo przykre, bo często się polityków oskarża o to, że próbują wykorzystać pewne trudne sytuacje do podbijania swoich notowań wyborczych, no ale no niestety, ale część dziennikarzy też zachowuje się nieodpowiedzialnie, a tutaj naprawdę odpowiedzialnością jest nie tylko właśnie bezpieczeństwo granic, czy sytuacji na polsko-białoruskiej granicy, bo z tego, co głoszą władze w Mińsku, to nie jest tylko kryzys migracyjny, kryzys presji tak zwanych uchodźców, bo wiemy, że te osoby są przywożone tam na polsko-białoruską granicę, ale to jest element wojny hybrydowej. To de facto ma osłabić państwo polskie i tutaj jakby działania części opozycji, która w zasadzie gra w to, co jako muzykę Łukaszenko przygrywa, no to jest element właśnie tej wojny. No. Te zachowania, takie jak widzieliśmy w Sejmie, no to są zachowania pożądane przez Łukaszenkę i to nie, mogliśmy mieć wątpliwości, co się dzieje, nie wiem, 2, 3, 4 tygodnie temu, gdzie było duże zamieszanie, jeśli chodzi o sytuację na granicy, ale teraz po tych wszystkich doniesieniach medialnych to jest chyba jasne, że mamy do czynienia z wojną hybrydową i w tej wojnie niestety też świadomie albo nieświadomie biorą udział niektórzy dziennikarze czy fotoreporterzy. No, musimy też mieć tą świadomość,
ale politycy
że
jeśli
ta presja emocjonalna z wykorzystaniem dzieci Łukaszence się uda, to on tych dzieci będzie ściągał z tych
coraz
rejonów
więcej.
Coraz więcej. I o ile ja rozumiem, no bo to jest trudna zawsze sytuacja, bo mówimy o dzieciach na granicy, no to winowajcą w pierwszej kolejności jest Łukaszenka, ale też te grupy przestępcze, które tam działają. Zachęcanie do takiego procederu Łukaszenki i tych grup przestępczych, no może spowodować, że będziemy mieli tragedię za tragedią i nie tylko na granicy Polski, ale te dzieci przecież skądś są zwożone, w jakich warunkach.
One są też rozbierane, wychładzane, żeby bardziej drastyczne sceny były.
No i to jest właśnie ta sytuacja, gdzie nasza spolegliwość będzie zachęcać tych przestępców do wykorzystywania dzieci, a wszyscy chcemy uniknąć tego, żeby ludzie, a w szczególności dzieci na świecie cierpiały mniej. No, jakby są dyktatorzy, są przestępcy, którzy nie mają żadnych obaw, no ale my nie możemy się jakby uginać pod ich szantażem.
To co robić w takiej sytuacji, bo jednak opozycja, no nawet w trakcie tej burzliwej debaty pytała się o los dzieci, sugerując, że w Polsce stała im się krzywda, doznały tragedii.
Znaczy, to też jest trudna sprawa, bo jakby wiemy.
Mówimy o tych dzieciach, którym udało się przedostać do Polski.
Tak, tylko że wiemy, że żeby się nimi zaopiekować, no to jakby ich rodzice czy opiekuni muszą być ustaleni i muszą zgłosić chęć pobytu. No z tego, co wiemy, no to te osoby chciały zgłosić chęć pobytu w Niemczech. Ja nie wiem, jaka jest orientacja w terenie, no, czy tych osób, czy służb, które je podsyłają, no one jakby nie ma możliwości prawnej, żeby się nimi zaopiekować, kiedy one chcą wystąpić o azyl w Niemczech, a są na terytorium Polski. No to jest jakby podwójny problem, bo
nie mamy możliwości
prawnych,
bo te osoby
też nie chcą tutaj być. To,
tak, aby przewozić dzieci do Niemiec z rodzinami.
Tak. No, sytuacja absurdalna, nie wiem jak sobie to prawnie, bo prawnie nie ma takiej możliwości, ale nie wiem jak sobie to w ogóle opozycja wyobraża, że nie wiem, będziemy odbierać te rodziny i przewozić je do Niemiec tam, gdzie oni chcą. Strona niemiecka chyba nie byłaby za tym i czekam też na
jakąś wypowiedź. I nie pozwala na to prawo międzynarodowe też.
Tak, to tak jak mówiłem, tutaj jakby prawnie nie jest to możliwe, no ale czekam na jakąś interwencję naszej opozycji do rządu w Niemiec, czy oni są na tyle odważni, żeby wymagać od Niemiec, żeby te rodziny brały z naszej granicy tam, gdzie one chcą, czyli do Niemiec. No przecież sytuacja absurdalna. Każdy, kto nas słucha, wie, że no jakby to nie jest możliwe, nie tylko prawnie, ale też w żaden logistyczny sposób. Absurd. Niestety opozycja chce w tej sytuacji grać na emocjach przeciwko rządowi, a tak naprawdę działa przeciwko państwu polskiemu. Ja wiem, że to trochę brzmi patetycznie, ale w sytuacji wojny hybrydowej. Tu nie mamy wątpliwości, to jest atak na granicę, to jest atak na stabilność państwa polskiego. Opozycja gra melodię, którą ugrywa im Łukaszenko razem z przestępcami i z grupami przestępczymi.
I tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Gościem dnia w Radiu Gdańsk był Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych. Rozmawiała Olga Zielińska.